Po 9:00 Marcin Graczyk, 9:08, witam serdecznie. Dziś moim gościem jest Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, pana zdaniem premier zrobił słusznie, dymisjonując Zbigniewa Ćwiąkalskiego?
Zrobił bardzo słusznie, dymisjonując szereg osób, które ponoszą odpowiedzialność polityczną, a być może także profesjonalną za to, co się stało. Trzy samobójstwa po kolei, to się w głowie nie mieści.
Pana zdaniem to samobójstwa podejrzane? Jak mówi rodzina Olegi.
Samobójstwa, ja myślę, że jeżeli mamy trzy przypadki po kolei, to musimy przyjąć niestety wersję bardziej trudną i powiedzieć, że mogły być także morderstwa. I nasze działania powinny zmierzać do tej najgorszej z możliwych ewentualności. Najgorszej nie tylko dla samych denatów, ale najgorszej z punktu widzenia oceny systemu więziennictwa i państwa polskiego. To jest przerażający cykl sekwencji. Ja zresztą może ze względu na pesymizm wrodzony ciągle pamiętam o sprawie Kluski, o sprawie Rywina, o sprawie Fozu. U nas zdarzyły się już w historii transformacji tak ciemne plamy, że musimy się za to bardzo poważnie wziąć.
Pana zdaniem ministra Ćwiąkalski i jego podwładni nie docenili tej sytuacji, wagi tego problemu?
Myślę, że pewne procedury na pewno zawiodły. Ja osobiście zwracałem się kilkakrotnie o to, nawet 19 otrzymałem kolejną odpowiedź. Zwracałem się o to, aby przepisy regulujące stosowanie monitoringu zostały przejrzane i napisane na nowo. Dlatego, że jak pan może zwrócić uwagę, dyrektor więziennictwa czy inne osoby bezpośrednio z tym związane mówiły, że te przepisy im niczego takiego nie nakazywały. Abstrahuję od tego, czy zdrowy rozum nieraz nie nakazuje. Ale jeżeli tak będziemy legalistycznie do tego podchodzić, to dobrze, ale w takim razie przepisy powinny być bardzo ściśle określone.
Minister Ćwiąkalski bronił się w pewnym momencie w ten sposób, że kącik sanitarny nie był monitorowany, między innymi dlatego, że to pan Rzecznik Praw Obywatelskich apelował o to, żeby więzień miał pewną sferę prywatności zachowaną.
Ja już wielokrotnie zaprzeczałem i dementowałem to, bo już kiedyś pół roku temu rzecznik prasowa więziennictwa to tak mówiła. Sprawdzałem, że nigdzie nie powiedziałem, wręcz przeciwnie. Domagałem się, aby on był monitorowany, ale już się okazało, wczoraj czytałem wypowiedzi mojego poprzednika w jakiejś gazecie, że to on występował. Czyli jakaś część winy widocznie na urzędzie rzecznika spoczywa. Natomiast od roku, półtora ja protestowałem przeciwko temu, uważając, że powinny być zmieniony generalnie system tych niebezpiecznych miejsc czy niebezpiecznych oddziałów. Podam kilka przykładów. Mówi się, że cóż zrobić, jeżeli z ubrania ktoś może zrobić pętlę i się powiesić. W szeregu krajach istnieje tak, na przykład w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, że ubrania są przygotowane z materiału papierowego, z którego nie można uczynić pętli. Dalej, sufity są tak zrobione, że nie ma tam żadnych możliwych haków. Dalej, sufit się obrywa, jeśli ktoś by ewentualnie tam znalazł możliwość powieszenia się czy usiłowania powieszenia się. Wreszcie, to ta ochrona, powiedzmy, murek zasłaniający ten kącik tymny jest do połowy. Wreszcie jest podczerwień. Wreszcie jest klimatyzacja, tak żeby nie było potrzebne kraty. To wszystko jest możliwe do zrobienia. A jeśli mamy sekwencję trzech niewyjaśnionych przypadków, no to osoby, które tego nie zrobiły, powinny ponieść odpowiedzialność taką, jaką poniosły i powinniśmy przystąpić do zmiany systemu w tym zakresie.
Zamiast systemu zaraz rozumiem, chciałbym jeszcze wrócić do tych nieprawidłowości, bo wczoraj wieczorem Zbigniew Ćwiąkalski w TVN24 mówił, że ta pierwsza kontrola nie wykazała żadnych uchybień. Mówił też tak, trudno spełnić oczekiwania państwa Olewników, bo prokuratura nie może iść na skróty. Jak dodał, nie ma sobie nic do zarzucenia w kwestii braku decyzji o dymisji dyrektora więzienia w Płocku i szefa więziennictwa. W momencie, kiedy stawia się komuś zarzuty, to trzeba ją argumentować. Ta zasada obowiązuje także w przypadku zwalniania pracowników.
Nie. Po pierwsze, na pewnych stanowiskach istnieje tak zwana odpowiedzialność polityczna, której zresztą pan minister obecnie jest ofiarą. Odpowiada się za pion. nie odpowiada się za moje bezpośrednie zawinienie jako dyrektora zarządu więziennictwa, ale odpowiada się, że ten pion niewłaściwie funkcjonuje. Jest innego rodzaju odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność dyscyplinarna, odpowiedzialność moralna i odpowiedzialność polityczna. Każda z tych odpowiedzialności rządzi się innymi prawami.
Tutaj odpowiedzialność polityczna wszystkich tych ludzi jest dla pana ewidentna?
Ewidentna, chociaż uważam, że gdyby przy poprzednim razie został zdymisjowany dyrektor Centralnego Zarządu Więziennictwa, to nie trzeba byłoby teraz dymisjonować aż pięciu osób, jeśli się dobrze doliczyłem.
Dyrektor Płockiego Więzienia, już były dyrektor, mówił w poniedziałek, że on nie widział powodu i nie widzi dalej, by skazanych w sprawie Olewnika traktować w jakiś szczególny sposób.
No to on jak gdyby potwierdza to, że powinien być dymisjonowany.
Te osoby powinny być, bo jeszcze cały czas 7 osób żyje, w sposób szczególny traktowane i chronione?
No powinniśmy przyjąć najgorszą z możliwych hipotez, a mianowicie, że ich życie może być również zagrożone i dlatego pewien szczególny rygor powinien być zastosowany.
Pana zdaniem Komisja Śledcza powinna, a pewnie powstanie, bo wczoraj premier Tusk powiedział, że jest jej gorącym zwolennikiem, co wiele osób także w Platformie zaskoczyło. Więc jeśli ta komisja powstanie, to powinna się zająć wyjaśnieniami okoliczności porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, czy też może tego wszystkiego, co działo się w śledztwie, a także tych trzech niewyjaśnionych samobójstw.
Ja również wystąpiłem o komisję śledczą jeszcze 19 stycznia, czyli przed decyzją pana premiera. Skierowałem mój postulat do pana marszałka Sejmu. Szczerze powiedziawszy, już od pewnego czasu byłem jej zwolennikiem, ale nie występowałem z takim postulatem, gdyż on miał zbyt polityczny charakter. Ale po trzecim samobójstwie powiedziałem, że występujemy. I wysłaliśmy nawet faksem, a potem przez umyślnego tego rodzaju prośbę. Otóż Komisja Śledcza powinna zajmować się dwoma aspektami tej tragicznej sprawy. Po pierwsze, niewątpliwie sprawą Olewników. Organy ścigania nie dają sobie z nią radę, a podejrzenia, które wokół niej narastają, są tak...
A jaka jest szansa, że sejmowi śledczy dadzą sobie radę?
Nie ma.
Wyszkoleni prokuratorzy nie radzą sobie.
Komisja Śledcza w tym zakresie powinna spełnić inną rolę, to znaczy ujawnić pewne rzeczy i zrobić to przy otwartej kurtynie, abyśmy wiedzieli, jak daleko żeśmy zabrnęli, czy jak daleko teren jest grząski. Nie zakładam, czy nie jestem pewny, że Komisja Śledcza sobie da radę w sensie wskazania na sprawców. Skoro, jak pan powiedział, organy przygotowane do tego sobie nie dają radę. Ale powinna sprawę Olewnika analizować nie tylko jako sprawę porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, ale sprawę Olewnika jako sprawę wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Bo tylko w ten sposób możemy naprawiać swoje państwo. I w tym aspekcie powinny być badane nadzwyczajne, ja to tak w mojej nomenklaturze urzędowej nazywam, nadzwyczajne przypadki w więziennictwie, które my analizujemy od pewnego czasu w Biurze Rzecznika po sprawie Królicza. Proszę sobie przypomnieć tą tragiczną sprawę, gdzie wszystkie formuły, procedury działały dobrze, tylko pacjent umarł, dlatego że one były stosowane w sposób tak bezmyślny, bez zachowania zdrowego rozsądku i nawet elementarnej ludzkiego współczucia, że ten człowiek zmarł po 4 miesiącach.
To może naszym problemem jest właśnie ten elementarny brak zdrowego rozsądku. Tylko czy na to pomoże komisja śledcza?
To jest najgorzej ze zdrowym rozsądkiem. Mnie się już wydaje, że w polskich strukturach administracyjnych, biurokratycznych rzeczywiście jest go szczególnie duży brak, odczuwamy.
Panie profesorze, a nie obawia się pan, że ta komisja śledcza bardzo szybko przerodzi się w teatr polityczny? Spór PiSu z Platformą o to, który minister sprawiedliwości był lepszy, Zbigniew Ziobro czy Zbigniew Ćwiąkalski?
Bardzo się obawiam. Tak, to jest wielkie niebezpieczeństwo, dlatego długo zwlekałem z moim pismem czy sugestią do prezydium Sejmu i marszałka Sejmu. Obawiam się, ale mam niedużą, ale pewną nadzieję, że ta komisja może być przełomem także w sposobie prowadzenia komisji, bo te komisje zabrnęły w ślepy zaułek. One zostały zdezawuowane. Zdezawuowane zostały między innymi, niestety muszę to powiedzieć, wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który był bardzo niedobry w tej sprawie, ale dzięki dzięki oczywiście w odwrotnym znaczeniu, niewypracowania właściwych standardów ich prowadzenia. Z komisji na komisję było gorzej. Być może taki wstrząs, zadanie, które stanie przed członkami komisji, spowoduje, że będzie ona prowadzona w sposób ponad podziałami w obliczu tej tragedii
A rodziny. Wierzy pan w to? Tak? Jak pan wejrzy w siebie, wierzy pan, że politycy nagle przestaną myśleć o swoich interesach partykularnych, właśnie
ja
tych politycznych?
Ja wierzę wiele rzeczy, które podejmuję nie dlatego, że mój rozum mówi, że mam wierzyć, tylko dlatego, że chcę wierzyć. W elemencie wiary jest także decyzja, żeby wierzyć, no bo co innego możemy zrobić?
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich.
Dziękuję bardzo.
Dlaczego inauguracja prezydentury Baracka Obamy nie wywołała euforii na giełdach, a wręcz przeciwnie, rynki wyraźnie wczoraj spadały. Na magazyny KG zapraszam w imieniu Tadeusza Mosza z Telewizji Polskiej, a już za chwilę informacja radia TOK FM.